Radio Szczecin, Audioteka.pl i wydawnictwo Filia prezentują Szóstka. Przemysław Kowalewski. Czyta Mikołaj Krawczyk.
Wojewódzkie Laboratorium Kryminalistyczne w Komendzie Wojewódzkiej MO Gdańsk. 24 grudnia 1967 roku. Basia była sama. Czerwona żarówka nadawała całemu pomieszczeniu nienaturalny wygląd. Przyglądała się, jak na białej kartce powoli pojawia się postać mężczyzny. Obraz był niewyraźny. Na pierwszym planie wysoki mężczyzna w szarym prochowcu prowadził pod rękę kobietę. Nie, to była dziewczynka. Pewnie uczennica, bo z ramienia zwisał worek na kapcie. Mężczyzna na zdjęciu zerkał w bok, jakby się czegoś obawiał. Chwilę przyglądała się zdjęciu, po czym delikatnie chwyciła za dwa rogi i wyciągnęła z płynu. Podeszła do rozpiętego między dwiema ściankami sznurka, na którym wisiało już kilka zdjęć. Przypięła mokrą fotografię klamerkami i jeszcze raz z bliska się jej przyjrzała. Znała to miejsce. To była ulica Mokra, a sklep znajdował się w kamienicy na rogu Mariackiej i Świętego Ducha. Spojrzała jeszcze raz na dziewczynkę. Miała może 13 lat. Dokładnie tyle, ile ona w tamtej pamiętnej chwili. Obraz na zdjęciu zaczął się rozpływać. Wróciła myślami do domu małych dzieci w Gdańsku. To było 19 lat temu. Od 3 lat mieszkała razem z innymi sierotami w wielkim domu na ulicy Hibnera w Gdańsku. Jej rodzice zginęli podczas rzezi w lesie piaśnickim, gdy miała 5 lat. Trafiła do babki, ale ta 3 dni po wyzwoleniu umarła. Zabrali ją do domu dziecka. Była niepokorna. Nie chciała spać w jednym pokoju z 9 innych dzieci. Tęskniła za domem rodzinnym. Odmawiała posiłków. Wychowawcy przeczekali. Po 3 tygodniach wszystko się zmieniło. Zaczęła rozmawiać z koleżankami, schodzić na śniadanie i uczęszczać na rytmikę. Zaprzyjaźniła się z koleżankami i wychowawcami. Pokochały ją panie intendentki, a miłość została odwzajemniona. Podobało jej się, że wszystko było tu takie czyste, jasne i że zawsze podawano podwieczorek. Nie musiała chodzić co niedziela do kościoła i pomagać w polu. Po raz pierwszy uczestniczyła też w choince noworocznej. Wstąpiła do harcerstwa. Dostała granatową sukienkę, białą koszulę i czerwoną chustę. Nigdy wcześniej nie miała tylu nowych rzeczy. Zawsze to były ubrania po kimś. Pocerowane, śmierdzące naftaliną. Teraz miała piękne nowe spódniczki i sukienki oraz koszulki. A co najważniejsze? Własne. Nie musiała się z nikim dzielić. Jej nowym bohaterem został Pawlik Morozow. Powiesiła sobie nawet jego zdjęcie nad łóżkiem. W miejscu, gdzie wcześniej była pamiątka z chrztu świętego. Wspólne zdjęcie z rodzicami i księdzem schowała do szuflady. Postanowiła zapomnieć o wszystkim. O piaśnicy, rodzicach i bracie. Zamknęła ten rozdział. Nabrała głęboko powietrza i zdecydowała, że teraz będzie inaczej. Będzie przejść do przodu z całych sił. Nigdy w swoim krótkim życiu tak wiele nie podróżowała. Teraz wszystko się zmieniło. Ze swoją drużyną odwiedzała place budów, pomy, PGR-y. Jeździli na obozy na Mazury. Wszędzie było jej pełno. W wieku 12 lat dostała odznakę wzorowego dziecka przodownika. Wychowawczyni oznajmiła jej wtedy, że ma szansę otrzymać główną nagrodę, którą jest wyjazd w kolejnym roku do Związku Radzieckiego na obóz pionierski Artek Młodej Gwardii w pobliżu Odessy. Szczęśliwcy będą mieli szansę zobaczyć samego Józefa Stalina. Basię ogarnęła obsesja. Postawiła sobie za cel przekonać specjalną komisję, która miała ocenić kandydatów do wyjazdu, że zasługuje na to bardziej niż ktokolwiek inny. W ramach czynu pierwszomajowego sama przygotowała i zorganizowała przedstawienie Ochocza Drużynka, na którego premierę przyjechali nawet przedstawiciele Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Komisja składała się z dwóch przedstawicielek Związku Młodzieży Polskiej i redaktora gazety Mołodaja Gwardia, który przyjechał specjalnie do Gdańska z ZSRR. Było ciepło i słonecznie. Dyrekcja wyczekiwała gości na chodniku tuż przed metalową furtką prowadzącą przez ogród do wielkiego domu z tarasem. Basia wraz z jeszcze jedną koleżanką wręczyły gościom kwiaty i odprowadziły ich do gabinetu dyrektorki. Zgodnie z instrukcją miały poczekać do końca spotkania, by pokazać gościom ośrodek. Po kilkunastu minutach członkowie komisji wyszli. Dyrektorka, zamykając za sobą drzwi, powiedziała: a teraz zostawiam towarzyszy z naszymi przodownicami. Wskazała dłonią siedzące na ławce dziewczęta. Oprowadzą towarzyszy po swoich pokojach, kuchni i jadalni oraz pokażą naszą pracownię w piwnicy. Aleksander wyciągnął rękę w kierunku Basi. Był stary, miał duże zakola i czerwone policzki. Ciągle się uśmiechał. Chwycił ją za rękę i powiedział do niej coś po rosyjsku. Jednak Basi w tym dniu nic by nie zbiło z pantałyku. Wiedziała, że to jest jej dzień. I nawet to, że ten dziwny człowiek w stroju pioniera trzyma ją teraz za rękę, nie zmieni jej planu. Zapraszam, pokażę towarzyszowi naszą pracownię. Skierowała się do przedpokoju, który prowadził do piwnicy. Zeszli do dużego i niskiego pomieszczenia. Basia zapaliła kolejne światło. Żarówka rozświetliła przestrzeń ciepłym światłem. W pracowni stało 6 stołów. Mężczyzna zagwizdał. Bardzo dobrze, Basiu, powiedział po rosyjsku i zbliżył się do jednego z metalowych stołów. Gdzie ty siedzisz? Basia nie rozumiała. Mężczyzna wskazał na nią i pokazał, jak siada, po czym znowu wskazał na nią. Gdzie jest moje miejsce? Basia ucieszyła się, że zrozumiała, co mówi do niej pionier. Podeszła do pierwszego stołu i pokazała metalowy, obracany stołek. O, tu jest moje miejsce. Uśmiechnęła się do mężczyzny, który nie przestawał na nią patrzeć. Podszedł, chwycił ją pod biodra i delikatnie posadził na stołku. Cofnął się o krok. Teraz wyglądasz jak prawdziwa uczennica. Rosjanin przysunął sobie drugi stołek i obrócił ją plecami, przyciągając do siebie. Basia poczuła zapach tytoniu na swojej szyi. Szeptał coś w niezrozumiałym języku. Zimny pot zaczął jej spływać po plecach. Mężczyzna objął ją w pół. Chciała coś powiedzieć, ale żadne słowo nie przechodziło jej przez gardło. Poczuła mokrą dłoń mężczyzny pod swoją koszulą. Zaczęła się wiercić. Drugą ręką chwycił ją za szyję. Chciała krzyknąć, ale uścisk stał się jeszcze silniejszy. W pewnym momencie poczuła ostry ból. Jęknęła. Rosjanin na chwilę zastygł w bezruchu. Żelazny uścisk osłabł. Dziewczynka spuściła wzrok. Na jej śnieżno-białej spódniczce pojawiły się czerwone plamy. Basia wróciła do teraźniejszości. Zerwała zdjęcie. Spojrzała na zegarek. Sięgnęła po marynarkę i wybiegła z ciemni. Światło trzeszczących świetlówek przez chwilę ją oślepiło. Pobiegła w stronę łazienki. Wbiegła do pierwszej z brzegu kabiny prysznicowej i puściła wodę. Była lodowata. Usiadła i schowała twarz w dłoniach. Towarzyszko porucznik, jesteście tam? Męski, zniecierpliwiony głos dobiegał zza drzwi łazienki. No i co się tak gapisz? Prowadź. Funkcjonariusz w niebiesko-szarym mundurze odwrócił się i szybkim krokiem skierował w stronę dyżurki. Basia ruszyła za nim. W pomieszczeniu siedział jeszcze jeden milicjant, który na jej widok wstał i zasalutował. Podał jej słuchawkę. Porucznik Barbara Romanowska, słucham. Przez chwilę stała w milczeniu, wpatrując się w cherubinową twarz milicjanta, który nie wiedząc, gdzie ma patrzeć, gapił się w czarny telefon. Ale towarzyszu majorze, ja prowadzę śledztwo w sprawie tej porwanej Nie zdążyła dokończyć, gdy w słuchawce ponownie zadudnił męski głos. Stała tak przez kolejną chwilę, po czym w słuchawce nastała cisza. Tak jest, towarzyszu majorze. Przekażcie Młynarskiemu, że akta sprawy porywacza z Zaspy są w drugiej szufladzie mojego biurka. Powiedzcie mu, że gdyby miał pytania, niech dzwoni do Szczecina. Na chwilę przystanęła. Nie, lepiej ja zadzwonię. W kuchni unosił się zapach duszonej kapusty, mięsa i grzybów, a w tle rozbrzmiewał dźwięk kolęd. Kaziuk, przynieś ty mi tu ten kibelek z bańkami, krzyknęła Jewgenija w stronę kuchni.
A gdzie on?
Dobiegł z kuchni śpiewny głos mężczyzny. No ponykaj, gdzieś pod tarapetem. Kobieta trzymała się pod boki i przyglądała dorodnej choince, która stała w narożniku salonu. Jewgenija była młoda. Za 2 miesiące skończy 28 lat. Korpulentna, z obfitym biustem, długimi, jasnymi włosami, które swobodnie opadały na plecy. Była ładna, choć niektórzy w pracy twierdzili, że powinna odstawić swój ulubiony sernik po lwowsku, bo pojawia jej się drugi podbródek. Do salonu wszedł mężczyzna, równie zaokrąglony jak ona. W sweterku w serek wyglądał elegancko. Miał pulchną, rumianą, gładko ogoloną twarz, a na kulfoniastym nosie spoczywały okrągłe binokle. W dłoniach trzymał garnek wypełniony bombkami. Szedł uważnie. Starał się żadnej nie zrzucić. Zbliżył się do żeni i pocałował w policzek. Kobieta się uśmiechnęła. Kaziuk, co ty kolędujesz? Sięgnęła po pojemnik i postawiła tuż obok choinki. Kazik podszedł do gramofonu. Wyciągnął kolejną płytę leżącą obok czarnej pokrywy z kremowym napisem Bambino. Podniósł ją. 966-1966. Polskie pieśni religijne. Różni wykonawcy. Oto to. Położył płytę na talerzu i delikatnie opuścił igłę. Zatrzeszczało. Po chwili churalny śpiew rozniósł się po salonie. Odwrócił się i spojrzał na dziewczynę. Wtedy, 10 lat temu, patrzył na nią inaczej. Poznał ją w Wydziale Spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. To ona udostępniła mu akta Socjalistycznego Towarzystwa Opieki nad Pionierami. Bez niej, bez jej pomocy, sprawa utknęłaby w miejscu. Po zamknięciu sprawy sekty ze wzgórza Kupały pojechał do urzędu z kwiatami. Nie miał daleko, bo po wszystkim awansował i został przeniesiony do Komendy Wojewódzkiej na Małopolską. W związku z tym bywał częstym gościem na wałach Chrobrego. Po 2 miesiącach spacerowali już po Parku Żeromskiego, trzymając się za ręce. A dziś? Dziś jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Po miesiącach starań Bóg zesłał im dar. Małego człowieka, który jest jeszcze w brzuszku żeni, ale już za 5 miesięcy będzie tu z nimi. Kazik uśmiechnął się w myślach i tanecznym krokiem ruszył w stronę kuchni. Gdy ostatnia bombka zawisła na choince, Jewgenija wyprostowała się i podeszła do okna. Wyjrzała na zewnątrz. Cały plac Lenina był w śniegu. Przez środek skweru właśnie przejeżdżał tramwaj. Dwuskładowy. W środku nie było wielu pasażerów. Pewnie wszyscy przygotowują się do Wigilii, przeszło jej przez myśl. W blasku miejskich latarni pruszący śnieg wyglądał jeszcze bardziej niezwykle. Dziewczyna uśmiechnęła się. Po tygodniach nieustannego deszczu w końcu pojawił się śnieg. To był dobry znak. Będą piękne święta, pomyślała. Z zamyślenia wyrwał ją dzwonek telefonu. Jewgenija podeszła do szafki stojącej przy kanapie i podniosła słuchawkę. Alo? Przez chwilę wsłuchiwała się w głos mężczyzny, a jej twarz coraz bardziej pochmurniała. Zakryła dłonią słuchawkę. Kazik! Z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do ciebie dzwonią. Szczecin, 26 grudnia 1967 roku. Nie śpieszył się. Jak zwykle pilnował, by nie przekraczać 50. Tym bardziej, że pogoda była paskudna, a deszcz i śnieg padając na przemian zamieniły ulicę w jedną wielką breję. To mu jednak w gruncie rzeczy nie przeszkadzało. Najważniejsze, że udało mu się wyrwać z domu. Nie mógł już patrzeć na sałatkę warzywną. Nie chciał się uśmiechać, śpiewać kolęd. Męczyło go to udawanie, że wszystko jest w porządku. nie było. Na lewy pas z Roosevelta wtoczył się tramwaj. Spojrzał w kierunku kabiny motorniczego. Kobieta kiwnęła głową. Franek podniósł rękę i się uśmiechnął. Zimny, przeszywający dreszcz przeszedł mu po kręgosłupie. Wciąż miał przed oczami odcięte nogi mężczyzny, którego wspólnie z Karolem wyciągnęli spod wagonu. Moskwicz minął wielki, pusty plac, na którym jeszcze parę lat temu stało kilka rozlatujących się po niemieckich kamienic. Rozebrali je i zostawili pusty plac. Nie można było ich wyremontować? Tuż przed zakrętem w Buczka stał mężczyzna w ciemnym płaszczu i z parasolem w ręku. Machał, by się zatrzymać. Pierwszy klient, pomyślał. Zatrzymał się tuż przed pasami na wysokości sklepu Rubin. Mężczyzna wsiadł i od razu skierował się na skraj kanapy. Franek spojrzał w lusterko. Twarz klienta przysłaniał szary kapelusz. Pogoda pod psem, co? Zagaił taksówkarz. Parszywa, odpowiedział ochryple nieznajomy. Dokąd jedziemy, kierowniku? Pasażer chwilę się zastanawiał, jakby nie miał do końca sprecyzowanego planu. Na Warszewo. Na twarzy Franka pojawił się grymas niezadowolenia. Pierwszy kurs i od razu jazda po tych wertepach. W porządku, ale od razu mówię, że nie jadę przez te dziury na Duńskiej. Franek jeszcze raz spojrzał w lusterko. Dobrze, jedź pan. Moskwicz skręcił w Buczka i skierował się w stronę ronda na placu Grunwaldzkim. Na przystanku zatrzymał się tramwaj, czwórka. Co za czasy. Strach wsiadać do tramwaju, nie? Mówi pan o wypadku? Franek poczuł, jakby jakaś klucha utkwiła mu w gardle. No, słyszałem, że taksówkarze pomagali rannym. Gdzie były służby? Gdzie milicja? Żeby zwykli ludzie musieli brać sprawy w swoje ręce. Chory kraj. Było cholernie ciężko, ale nie ma co gadać o smutnych sprawach. Ładny kapelusz. To prawdziwa skóra? Spróbował w mało wyszukany sposób zmienić temat. Prawdziwa. A wie pan, tak wracając do tego wypadku, ludzie gadają, że to nie był wypadek, tylko że ktoś tam grzebał przy tych hamulcach. Pasażer najwyraźniej dopiero się rozkręcał. 500 osób. Przecież tam mogło być dużo więcej ofiar. A słyszałem, że ta konduktorka to ma jakieś takie żydowskie nazwisko. Ja tam nie wierzę w przypadki, panie. Franek włączył kierunkowskaz i skręcił w ofiar Oświęcimia. Docisnął gaz, wjeżdżając pod górkę. Spojrzał w lewo. Po pustym polu, które przez kilka lat służyło jako plac składowy materiałów budowlanych, biegły dwa bezpańskie psy. Piękne te bloki nam wybudowali. Franek wskazał na wysokie budynki wznoszące się na sztucznie usypanej skarpie po prawej stronie. Szarpali się z tym przez kilka lat, ale w końcu zbudowali. Jestem zapisany, ale nie mam szans na mieszkanie. Pewnie jacyś partyjniacy dostaną, nie? Mężczyzna spojrzał w lusterko. Pewnie tak. A co, chciałby pan dostać szybciej? Nie mówię, że mogę coś załatwić, ale jakieś znajomości mam. Franek się uśmiechnął. Waligura, Karol Waligura, to jego powinno się nazywać bohaterem. Zanim przyjechałem, on już wyciągnął kilku rannych z wagonu. Coś was zdziwiło, zaniepokoiło? Wycieraczki chodziły jak oszalałe. Wagon był przewalony, koła leżały obok, jakby je ktoś wyrwał z podwozia. A, jeszcze coś. Mężczyzna położył dłonie na kanapie kierowcy i wychylił się do przodu, żeby lepiej słyszeć. Karol zauważył tuż pod kabiną jakąś wypaloną dziurę. Franek odchrząknął i zamknął okno. Wypaloną dziurę? Franek poczuł nieprzyjemny zapach z ust faceta. Przekręcił głowę. Po obu stronach mijali ogródki działkowe. Myślisz pan, że to były hamulce? Pasażer zaczął szybciej oddychać. Nie wiem, ja się na tym nie znam, ale Karol, który z zawodu jest mechanikiem, twierdził, że to nie były uszkodzenia powstałe w czasie wypadku. Gdzie pana dokładnie wysadzić? Dojeżdżali do kościoła na Warszewie. Skręć pan w prawo. Niedaleko jest staw i taka polna droga. Proszę w nią wjechać, tam wysiądę. Franek znał to miejsce. Latem przychodził tu się kąpać z córkami. Wygwizdów. Żadnych domów, tylko kawał lasu i staw. Co on chce tutaj robić? A może mi pan jeszcze powiedzieć, gdzie mogę znaleźć pana Karola? Mężczyzna naciągnął na dłonie skórzane rękawiczki. Myślę, że wystarczająco już panu powiedziałem. Odniósł wrażenie, że ta rozmowa nie zmierza w dobrym kierunku. Samochód zjechał z głównej drogi i skierował się w stronę zagajnika. Zostawić panu swoje dane? Jak będzie z tym mieszkaniem? Pasażer sięgnął do kieszeni płaszcza. O, niech pan się zatrzyma przy tym wykopie nad stawem. Moskwicz przejechał jeszcze z 200 metrów i zatrzymał się tuż pod nasypem. Franek sięgnął do stacyjki. Nagle poczuł, jak jakaś potężna siła ciągnie go z powrotem na fotel, a cienki drut zaciska się na jego szyi. Próbował włożyć palce pod strunę, ale nie dał rady. W lusterku zobaczył twarz mężczyzny. Było w niej coś asymetrycznego. Nie w twarzy, tylko w oczach. Źrenica w jednym oku znieruchomiała i spoglądała w zupełnie innym kierunku. Nie mógł złapać oddechu. Jego ciało się wyprężyło. Zanim stracił przytomność, usłyszał jeszcze zgrzyt przecinanych mięśni i poczuł, jak drut zatrzymuje się na kości. To był ostatni dźwięk, który usłyszał. Później zapadła ciemność. Mężczyzna musiał upewnić się, że kierowca nie żyje. Wytarł strunę o koszulę taksówkarza i schował garotę do aksamitnego woreczka. Wysiadł. Otworzył drzwi kierowcy i przepchnął zwłoki na siedzenie pasażera. Usiadł za kierownicą. Sięgnął do kurtki mężczyzny. Wyciągnął portfel. Zauważył też złotą obrączkę na palcu. Podsunął rękaw od koszuli. W świetle lampki kabinowej zajaśniał metal. Jak mógł tego nie zauważyć wcześniej? To była bransoletka męska z jakimś grawerunkiem. Jednym szybkim ruchem zerwał ją z ręki nieboszczyka. Przyjrzał się z bliska. Na metalowej blaszce widniały słowa: dziękuję, że mnie uratowałeś, Zosia. Blacharze nie powinni mieć problemu z rozpoznaniem morderstwa na tle rabunkowym. Włączył zapłon i wjechał na nasyp. Od stawu dzieliło go może 10 metrów. Dobrze, że jest górka, pomyślał. Wrzucił na luz, sięgnął do tyłu po parasol i wysiadł z samochodu. Samochód powoli potoczył się w dół. Przez chwilę Moskwicz, jak pokraczny olbrzym, nieśmiało rozważał, czy na pewno chce dokonać żywota w odmętach brudnej wody, ale po kilku sekundach staw wciągnął go w ciemną otchłań.
Szóstka. Przemysław Kowalewski. Czyta Mikołaj Krawczyk. Książka do posłuchania. Oczywiście tylko w Radiu Szczecin.